Tak, chwała Panu Bogu. Kochani, ja serdeczne pozdrowienia z Gołdapi chciałem przekazać. I też chciałem podziękować bardzo Wam wszystkim. Byliście bardzo dla mnie mili i odczułem taką Bożą obecność i atmosferę, dlatego że wiele osób mnie pochwaliło. Ale dziękuję za dobrze spędzony czas. Dla mnie to był przywilej też z pastorem, jego żoną, jego rodziną. Było to dla mnie wielka łaska Boża, że mogłem tutaj być. Kochani, ja oddałem moje życie Bogu. Był to w ogóle dla mnie problem oddać życie Bogu, bo miałem 23 lata. Byłem całkiem młody i całkiem zdrowy. I tak generalnie, patrząc z drugiej strony, nieźle mi szło. I nagle utożsamić się ze zborem, który liczył 8 osób, może 10, nie było dla mnie rzeczą łatwą. To nie był taki piękny zbór jak tutaj, taka ładna sala, fajny zespół, cudowny pastor, wspaniała rodzina, wiecie, to no, inne czasy to były. I wiecie, zaufać Bogu, bo dzisiaj będę mówił o zaufaniu, ale choć będą tego kazania różne meandry, ja konsekwentnie będę zmierzał do pewnej cechy zaufania. Niełatwo było mi zaufać Bogu. Pamiętam taki mały przełom w moim życiu, jak pewnego wieczoru pod budynkiem w Szczytnie takie mieszkanko było i takie małżeństwo mieszkało, około 70-letnie braterstwo Bojków. I ja przyszedłem do nich w odwiedziny, młody chłopak, lubiłem sport, całkiem sprawny, wypiłem jakąś herbatę i pamiętam, oni zaproponowali, żebyśmy się zaczęli modlić. I klęknęliśmy i zaczęliśmy się modlić. I słuchajcie, Duch Święty stąpił. Ta modlitwa była taka gorliwa. I jak gdy zaczęliśmy się tak modlić, wiecie, w trzy osoby, dwoje staruszków, no dla mnie, może dzisiaj to już nie, ale wtedy to byli staruszkowie. I ja, młody człowiek, i nagle przyszedł Duch Święty i przyszła miłość Boża do mojego serca. Radość przyszła. Ja nagle odczułem więź z tymi ludźmi. Ja nagle odczułem, to było dla mnie niezwykłe przeżycie. Ja nagle poczułem, że do nich mi jest bliżej niż do wszystkich moich kolegów, z którymi w piłkę grałem. Robiłem różne niemądre rzeczy. Nagle poczułem, że oni to moja duchowa, Boża rodzina. Mały przełom, niezwykłe przeżycie przez obecność Bożą, przez obecność Ducha Świętego. I wiecie, to uczyło mnie, że warto jest Panu Bogu zaufać. W ogóle każda relacja bez zaufania jest bardzo trudna. Jeżeli mamy dzieci, a z jakichś powodów im nie ufamy, słuchajcie, to sytuacja jest bardzo trudna. Jeżeli mamy żonę lub męża i z jakichś powodów im nie ufamy, to również jest sytuacja bardzo trudna. Ja pamiętam, jak wyjechałem do Anglii pierwszy raz, wiele lat temu z Dorotą Wieczorek, wspominaliśmy dzisiaj. Pamiętam, byliśmy w jednym domu, a ten człowiek, który nas gościł, mówi: Marek, ja wiem, że ty jesteś pastorem, ale ja cię proszę, jak ty pójdziesz do jakiegoś sklepu, to ty niczego nie ukradnij. A ja się tam taki zdziwiony trochę. Niech cię nie zwiedzie to, że wejdziesz do sklepu z ubraniami, całe piętro i nie ma nikogo. Tam wszędzie są kamery. Ty jesteś z Polski, o tym nie wiesz. I jak coś ukradniesz, to słuchaj, ja cię proszę, nie rób tego. Wiecie, no właśnie, zaufanie to dobra rzecz, nie? Ale właśnie nie zawsze możemy komuś zaufać. I bardzo trudno jest zbudować atmosferę zaufania, a bardzo łatwo jest zburzyć tę atmosferę zaufania, gdy coś się wydarzy i przestajemy ufać drugiej osobie. Wiecie, no oczywiście Pan Bóg ma problem z nami. Tak jak apostoł Paweł napisał, dziękuję Bogu, że uczynił mnie godnym zaufania i powierzył mi służbę. Ale o tym nie chciałbym mówić, jaki Bóg ma z nami problem, żeby nam zaufać. Nie wiem, czy wiecie, że ma. No ma, ale o tym nie chciałbym mówić. Ja chciałbym mówić o naszym zaufaniu do Boga, bo my też mamy problem. Pamiętam, jakim dla mnie to było odkryciem, bo ja się modliłem: Boże, czy ja mogę Ci zaufać w sprawie życia osobistego, pracy, małżeństwa, służby? Boże, czy ja mogę Ci zaufać? I gdy czytałem Słowo Boże, listu do Tymoteusza, to jakby Bóg do mnie powiedział: Marek, ja mam ten sam problem. Czy ja mogę Tobie zaufać? Czy Ty mnie nie zawiedziesz? Wiecie, zaufanie jest czymś niezwykłym. Psalm 37, werset 3 powiada: zaufaj Panu i czyń dobrze. Mieszkaj w kraju i dbaj o wierność. Zaufaj Panu. 5 werset tego psalmu. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Przypowieści Salomona, 3 rozdział i werset 5. Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. No jak to? To słuchajcie, to... List do Hebrajczyków, 3 rozdział, werset 6. Lecz Chrystus jako Syn był ponad domem Jego, a domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Ten sam rozdział, werset 14. Staliśmy się bowiem współuczestnikami Chrystusa, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność, jaką mieliśmy na początku. Hebrajczyków 10, 19. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni. Kochani, tych wersetów jest bardzo wiele. Mógłbym czytać i czytać i czytać o zaufaniu Bogu. No właśnie, a kiedy nie ma zaufania, co pojawia się, gdy nie ma zaufania? Pojawia się manipulacja i kontrola. Jeżeli my nie ufamy na przykład własnym dzieciom, to co robimy? Sprawdzamy, co tam w tornistrze, czy tam jakiejś zapalniczki nie ma. Sprawdzamy, kontrolujemy, a gdzie byłeś, a po co byłeś, a jak tam, a kto tam, a wiecie, normalną rzeczą jest, jeżeli nie ufamy, to pojawia się kontrola. W małżeństwie, jeżeli żona nie ufa mężowi, to może dyskretnie, a może nachalnie próbuje kontrolować to, co on robi. A słuchaj, tu było, miałeś w portalu 200 zł, a jest 100, a zakupy kosztowały 74. Gdzie jest reszta? Prawda? Jeżeli mąż żonie nie ufa, to może bardziej dyskretnie, może mniej dyskretnie, ale pojawia się gdzieś tam kontrola. W zakładzie pracy, pamiętam jak z firmy wiele lat temu, firma Xerox taka była, bodajże chyba tak się nazywała, zwolniła ilość pracowników, dlatego że w komputerach im zainstalowała programy szpiegujące i okazało się, że ludzie zamiast pracować to w internecie siedzą i głupoty oglądają. I tutaj nagle na dywanik do dyrektora 40 ludzi zwolnili. Dlaczego? A proszę pana, co pan w pracy tutaj robi? Tutaj mamy wyciąg, co pan w pracy robi? Wiecie, wszędzie, gdzie nie ma zaufania, pojawia się kontrola. Kamery i co tylko, i co tylko, i co tylko. Czasami zbór próbuje kontrolować pastora. Zamiast on zbór, no to zborownicy jego. A gdzie on tam poszedł, a co on tam robi i tak dalej, i tak dalej. Pamiętam, jak pewnego razu jechałem i wjechałem do lasu. Położyłem się spać. Tak pochyliłem się i puk-puk do okna, taka pani przyszła do mnie i się mnie pyta, czy chciałbym z nią spędzić czas. I ja mówię, że nie bardzo. A ile to kosztuje? A ona mówi, to tyle. Tam powiedziała, ile... Ja mówię, dziękuję. Zakręciłem okno, ale za chwilę druga pani przyszła i puka w okno. I byłem zakłopotany i musiałem odjechać z tego miejsca, ale potem pomyślałem sobie, ciekawe, jakby ktoś z kościoła zobaczył. A jakbym jeszcze wyszedł i próbował tej kobiecie Ewangelię głosić. O, to by było. A ktoś by przyjeżdżał drogą i mnie zobaczył. By się działo. Wiecie, zaufanie jest czymś bardzo trudnym, ale niezwykle ważnym i istotnym. Kiedy go nie ma, pojawia się kontrola i manipulacja. Ja nie będę czytał tej historii, możecie sobie ją przeczytać, ale ona jest niezwykła. Był pewien człowiek, miał na imię Saul i był królem w Izraelu. Ale dowódcą jego wojska, jednym z dowódców był młody człowiek o imieniu Dawid. I jest rozdział poświęcony próbie kontroli i manipulacji. Saul pomyślał, mam córkę Mereb. ożenię ich z Dawidem. I mówi, Dawidzie, jesteś wspaniały, rusz na Filistynów, odnoś zwycięstwa i wiesz, jak będziesz dobrym dowódcą, to moją córkę Mereb dam ci za żonę. A tak naprawdę co myślał? Może go ci Filistyni zabiją. I wiecie, Dawid ruszył na wojnę i miał zwycięstwo. Przyszedł czas, Mereb wydano za Adriela z Mecholi. Ale miał drugą córkę, Saul. Dowiedział się, że ona kocha Michal, ona kocha Dawida. A więc on wysłał swoich doradców i oni rozmawiają z Dawidem. Cała manipulacyjna rozmowa, że wiesz, król ma przychylność, chciałby to i tamto i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę, gdy my dobrze czytamy ten rozdział, to widzimy człowieka, który czuje się zagrożony, nie ufa i próbuje robić wszystko i manipulacja, i kontrola, i co tylko, i co tylko, i co tylko. I tak myślę sobie, czy ja czasami taki nie jestem. Kiedy brakuje w moim sercu zaufania. I wiecie, zaufanie nie jest rzeczą prostą. Psalm, jak czytaliśmy, 37 i werset 5 powiada, powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu. Pewna żona odprowadziła męża na pociąg, bo on jechał do sanatorium. A to była taka żona, która troszczyła się o swego męża. A więc idą i ona mówi, tylko pamiętaj, ciepłe skarpetki noś, a to była jesień, żebyś się nie przeziębił. I słuchaj, jak będziesz chodził na spacery, to noś czapki na głowie, żeby cię nie przewiało. I pamiętaj, tam sprakowałem ci taki sweter. Słuchaj, nie chodź nigdzie wieczorem, kładź się spać i wysypiaj się. Wszystkie posiłki, jedz regularnie, słuchaj, tam masz pieniążki, dokup sobie jeszcze i tak po prostu całą drogę mówi do niego o różnych rzeczach i wreszcie już wsiadł do pociągu, on jeszcze otworzył okno i już mówi mu i mówi, wreszcie pociąg ruszył i ona mówi, i pilnuj, żeby pociąg się nie wykoleił. Wiecie, problem polega na tym, że na pewne rzeczy my mamy wpływ. A na pewne rzeczy my wpływu nie mamy. Są rzeczy, rzeczywiście możemy czapkę nosić i ciepłe skarpetki i starać się jeść wszystkie posiłki. Problem polega na tym, że są rzeczy w naszym życiu, na które nie mamy wpływu i one od nas nie zależą i do końca nie wiemy, jak potoczą się losy i w tym momencie pozostaje nam tak naprawdę Panu Bogu zaufać. Nie wiem, czy niektórzy z was pamiętają pierwszą podróż samolotem. Dla niektórych to nie było duże przeżycie, ale dla niektórych to było duże przeżycie. Pamiętam, jak jeden człowiek mi odpowiadał, pierwszy raz leciał samolotem, a samolot 3 razy podchodził do lądowania, bo siał silny wiatr i były turbulencje. Mówi, Marek, nigdy się tak nie modliłem. Jak wtedy? Wiecie, wyobraźcie sobie alpinistę, który wie, że w którymś momencie będzie wisiał nad przepaścią i to, czy ocaleje, zależy od liny, która będzie go trzymać. I on w pewnym sensie musi zaufać, złożyć swoje życie i zaufać, że ta lina go utrzyma. Jak myślicie, czy on bierze byle jakiś sznurek, idzie do sklepu i mówi, panie, jakieś dratwy, pan mi tu daj. Czy on jednak sprawdza na wszystkie możliwe sposoby, czy ta lina jest atestowana, czy ona wytrzyma jego ciężar, czy to jest pewne, że ona pod jego ciężarem się nie urwie. I tak jak wam wspomniałem, problem polega na tym, że są rzeczy, na które nie mamy wpływu, bo czy pociąg się wykolei, czy nie, nie do końca mamy na to wpływ. Oczywiście powierzamy nasze życie Bogu w modlitwie, ufamy Jemu, powierzamy nasze domy i rodziny w Boże ręce. Niedawno pochowałem człowieka bliskiego mi, 40 lat. miał dobry biznes. Tartak, 80 ludzi, do tego transport, 20 tirów. Dobrze mu szło. Zostawił żonę i czwórkę dzieci. Miał fajny samochód, kiedyś od niego wziąłem, żeby sobie pojeździć Lincolnem, nawigatorem. Pamiętam, cisnę, stówa. Mówię, co tak słabo on idzie? A mówił, ale Marek, to w milach. A. I wiecie, niedawno my jako zbór przeżyliśmy bardzo ten dramat. Ja osobiście jechał gdzieś i jego kolega prowadził, a on zasnął sobie spokojnie na fotelu pasażera. A jego kolega z firmy prowadził, jakiś pracownik jego prowadził i zasnął. I centralnie uderzył w drzewo. Nawet nie było śladów hamowania. Obaj zginęli na miejscu. Bardzo to przeżyłem. Bardzo łatwo się mówi o zaufaniu. On się spał, nie miał na to wpływu. Bo, wiecie, gdy Kasia, żona, zadzwoniła do mnie z samego rana, jeszcze spałem, najpierw wysłała SMS-a, że Adam nie żyje, zginął w wypadku. I ja chwilę potem przeczytałem SMS-a i zadzwoniłem. Myślę sobie, powiedziałem, Kasia, wielkie słowa są za małe, żeby wyrazić to, co czuję. Nie ma takich słów. Co mam ci powiedzieć, że jest mi przykro? Że szczerze ci współczuję? Nie wiem, czy znacie takie sytuacje. Największe słowa są za małe, żeby tak naprawdę powiedzieć to, co czujemy. I wiecie, no właśnie, a jak jest z zaufaniem Panu Bogu? Czy może On przyśnie i rozbijemy się? A jak jest z Nim, kiedy wszystko się chwieje? Kiedy rzeczy nie idą tak, jakbyśmy chcieli? Wiecie, dla mnie to nie jest prosta sprawa. Dla mnie osobiście zaufać Panu Bogu. Ja myślę, że każdy z nas jednak chciałby coś tam kontrolować. Pamiętam, ja się wychowałem w zborze w Szczytnie i pastor opowiadał taką historię. Wiecie, prozaiczna, gdzieś tam ze wschodu, sprzed II wojny światowej, ale ja ją zapamiętałem i ona obrazuje tak dokładnie to, o czym mówię. Pewien młody człowiek nie miał żony i w jednym domu mieszkała jedna siostra, mu się podobała i w drugim domu mieszkała siostra i mu się podobała. I tak pewnego razu modlił się, żeby Bóg wskazał, która to siostra ma być jego żoną. I taka myśl mu przyszła. Wejdę na wsi, wsiądę w bryczkę, woza, popędzę konie, a one mieszkały na rozstaju dróg, że jak pójdą w prawo, to tam, gdzie pójdą, z tą się pobiorę. No i wiecie, konie ruszyły, ale teraz myślenie się włączyło. No właśnie, no bo no i wiecie, no i coraz bliżej tego zakrętu i on tak lekko za te lejce i tak, no właśnie, żeby poszły tam, gdzie, że jednak doszedł do wniosku, że lepiej by było. I wiecie, historia, jak byłem mały, myślę sobie, no co za śmieszna historia. Pastor jakieś dziwne historie tu opowiada. Ale musiało upłynąć ileś lat i musiałem nabyć ileś doświadczeń, żeby zobaczyć, że czasami to my jesteśmy w podobnej sytuacji, że jedziemy na tym wozie i Panie, ufam Tobie, ale tak jakby tego lejca i tak, no żeby było na moje, żeby było po mojemu, żeby... Wiecie, Bóg przychodzi, jeżeli chcesz, żeby było po Twojemu, to od razu tak powiedz. Od razu się módl. Od razu tak powiedz, czego chcesz. I wiecie, zaufać Bogu nie jest rzeczą łatwą. Różne instytucje na tym świecie chcą zdobyć nasze zaufanie. Wyobraźcie sobie, żebyście poszli do banku, a tam na podłodze gumoleum takie postrzępione leży, podarty jakiś pracownik taki, widać, że niewyspany i mówi, to da pan ten milion, gdzieś tu wrzucę do szafy. Nie wiem, czy by was przekonał. Różne instytucje próbują zdobyć nasze zaufanie, różni ludzie próbują zdobyć nasze zaufanie. Kiedyś Antychryst przyjdzie, dla mnie to było objawienie, że on nie przyjdzie, nie będzie miał takich długich zębów we krwi i takich pazurów i będzie krzyczał aaa, i wtedy wszyscy będziemy wiedzieli, że to jest Antychryst. Prawdopodobnie będzie to człowiek, który będzie dosyć dobrze wyglądał i będzie miał dobre rozwiązania dla wielu ludzi i będzie przekonujący w tym wszystkim, co będzie robić i tak dalej, i tak dalej. I zdobędzie zaufanie. Zaufanie jest czymś niezwykłym. Świat chce zdobyć nasze zaufanie, ale kochani, wierzę w to mocno, że nasze zaufanie powinno być względem naszego Boga. Jest taka historia w Bożym Słowie o królu Hiskiaszu. Był to pobożny król. Kochał Boga. I tak się zdarzyło w jego życiu, że gdy szedł za Bogiem, jego miasto zostało oblężone przez przeważające siły wroga. Sytuacja bez szans. I wtedy jeden człowiek z tego wojska, które oblegało Hiskiasza w Jeruzalem, przemawia. Ja przeczytam wam część tego przemówienia. To jest druga księga królewska. Druga księga królewska. 18 rozdział, 19 werset. Jakby diabeł prosto z piekła przemawiał do niego. I tutaj mówi tak. I rzekł do nich Rabszakie. Powiedzcie Hiskiaszowi. Tak mówi wielki król, król asyryjski. Na czym opierasz swoją ufność? Czy mniemasz, że samo słowo warg już starczy za radę i pomoc w walce? Na kimże to teraz polegasz, że zbuntowałeś się przeciwko mnie? Oto oparłeś teraz swoją ufność na tej nadłamanej lasce trzcinowej na Egipcie, która wbija się w dłoń każdego, kto na niej się opiera. Takim jest Faraon, król egipski, dla wszystkich, którzy na nim polegają. A jeśli mi powiecie, na Panu Bogu naszym polegamy, to czy nie jest to ten sam, którego świątynki na wzgórzach i ołtarze poznosił Hiskiasz, powiadając do ludu, do Judy i do Jeruzalem, tylko przed tym ołtarzem tu w Jeruzalemie pokłon oddawać będziecie. Ja nie będę całej tej historii opowiadał. Ale ten człowiek mówi, na kim polegasz? Może na zewnętrznych rozwiązaniach. No jest Faraon, ale słuchaj, on cię może zawieść. Na swoim wojsku zróbmy zakład. Ja dam ci 500, 1000, 2000 koni. Czy posadzisz na nich jeźdźców? Czy w ogóle masz tylu żołnierzy? Na murach? Słuchaj, nie jedno rozwaliliśmy. A może na Bogu polegasz? No jak? My tyle krajów pokonaliśmy i tyle ołtarzy i bogów zniszczyliśmy. Na jakim Bogu ty polegasz? Na kim ty polegasz? Kochani, zaufanie Panu Bogu jest czymś niezwykłym. I Bogu i Bożemu Słowu amen. I zachęcam was do tego, żebyśmy Bogu zaufali. Ale ja zmierzam do tej myśli, którą chciałbym zakończyć. Drodzy, i ona jest jakby najważniejsza w moim zwiastowaniu. Właśnie z czym wam się kojarzy zaufanie? Czy to po prostu tak usiąść i tak... Tak czasami trzeba. Ale ja bym chciał taką myśl powiedzieć. Zaufaj Bogu w działaniu. Amen. Podejmij wezwanie, zacznij działać i zaufaj Panu Bogu. Amen. Wiecie, ja nie śpiewam zbyt ładnie. Moje dzieci mają lepszy słuch ode mnie i żona. Czasami jak śpiewam w samochodzie, zacznę śpiewać, to któreś dzieci zawsze mówi, jak byłem młodszy, szczególnie to taki dyskretnie, tata, a może włączymy radio? Albo jakoś muzykę włączymy. Ale pewnego razu na początku lat 90. w miejscowości Węgorzewo miała być ewangelizacja. Tam jest taki dom kultury i ma dwie sale. I my nieświadomi tego wynajęliśmy jedną salę, żeby zrobić tam ewangelizację. Przyjeżdżam rano, bo jeden dzień w sobotę rano i mówią mi, że w tym domu kultury na sali obok, dużej sali, będzie koncert rockowy. O tej samej godzinie, co na naszej sali. No załama, koncert rockowy. Słuchajcie, ja dzwonię do zespołu, który miał przyjechać i mówię o tym. Słuchajcie, taka sytuacja, módlcie się i tak dalej. Oni chwilę się zastanowili, odzwaniają do mnie, znaczy ja zadzwoniłem za jakieś 15 minut, mówię, Marek, nie obraź się, nie przyjedziemy, odwołaj ewangelizację, to nie ma kompletnie sensu. Zespół nie przyjechał. Słuchajcie, ja znałem parę funkcji na gitarę, mieliśmy piecyk z dwoma wyjściami, ja na mikrofon, jeden brat, co się jąkał, ale całkiem nieźle śpiewał, i jeden mikrofon na stojaku i ja z gitarą. Przyszła godzina, zaczynamy śpiewać. Nie wiem, jak my wyglądaliśmy. Efekt był taki, że ludzie idą. Co się okazało? Wszyscy przyszli, odwołali koncert rockowy. Tam kapela stanęła, bo wszyscy ludzie przyszli tutaj. I wiecie, ja nie jestem skromny, mówiąc, że nie za ładnie śpiewam i nie za ładnie gram. To nie jest skromność, to jest rzeczywistość. Ale taka łaska Boża była na tym, a my tacy zdeterminowani. I tak, że wiecie, śpiewaliśmy, modliliśmy się i świadectwa składaliśmy. I co tylko pani dyrektor Domu Kultury potem przyszła i mówi, proszę pana, to wie pan, to naprawdę niezwykłe. To naprawdę niezwykłe. Wiecie, minęło ileś lat, ja jestem w Chełmie, w zborze w Chełmie, z 15 lat minęło i jem z jednym małżeństwem obiad, a nagle ten brat do mnie mówi, a brat dalej tak po kraju jeździ i koncertuje? A ja mówię, w ogóle nie złapałem, o co chodzi. Mówię, tam od nas to wymieniłem różne osoby, które znam. Nie, czy brat koncertuje? Ale jakie koncertuje? Przecież ja nigdy nie koncertowałem. Ale ja byłem w wojsku w Węgorzewie i miałem przepustkę w sobotę. Poszedłem do Domu Kultury i miał tam być koncert i poszedłem. I pamiętam, brat tam grał i śpiewał. Naprawdę, no fantastycznie. Taki koncert był, że hej, wiecie, zaufaj Panu w działaniu. Dla mnie był to wielki akt wiary i zaufania Bogu. Dla mnie to nie była kaszka z mleczkiem. Grać tam, stanąć i śpiewać. Ja nie wiedziałem, że tak się losy potoczą. A może przyjdzie jedna osoba i wszyscy pójdą gdzie indziej. Ja nie wiedziałem, jak rzeczy się potoczą. Ale wiecie, ja chcę was zachęcić nie do takiego biernego zaufania Bogu, ale zaufaj Bogu w działaniu. Zacznij działać, zacznij służyć, zacznij robić różne rzeczy dla Pana Boga w zborze, w kościele, w kraju, w mieście, a Pan Bóg będzie ci błogosławił. Amen. Słuchajcie, nie mieliśmy z żoną gdzie mieszkać. Nasze miasto jest maleńkie i w 97 roku pierwszy budynek oddano od wielu, wielu, wielu lat i miał się odbyć przetarg. I ja poszedłem na przetarg i jedno mieszkanie poszło, drugie mieszkanie poszło, trzecie mieszkanie poszło, czwarte. Zostało jedno mieszkanie i nie było chętnych. I ja podbiłem, bo trzeba było zrobić postąpienie i kupiłem to mieszkanie. Ale dopiero jak kupiłem, to zrozumiałem, co zrobiłem. Ja poszedłem do komisji i mówię, że wiecie państwo, ja przemyślałem to, co ja chciałbym się wycofać, bo to tak zbyt pochodnie to zrobiłem. Ten pan mówi, wie pan, nie ma sprawy, tylko 5 000, które pan wpłacił jako wadium, przepada i może je pan wycofać. Słuchajcie, ja wróciłem do domu. Przez kilka godzin żona pytała, co się stało. Ja w ogóle się nie odzywałem. Ja jestem w miarę odpowiedzialnym człowiekiem, słuchajcie. Ja się w ogóle nie odzywałem. Nie byłem w stanie mówić. Świadomość tego, co ja zrobiłem. Byłem przerażony. To było w piątek, o 13:00 się odbył przetarg. Słuchajcie, mieszkaliśmy w takim domu, ludzie nam zostawili, wyjechali do Ameryki, do Stanów Zjednoczonych, niewierzący ludzie. W sobotę rano dzwoni telefon. Ja odbieram ten telefon, a ci państwo mówią, zgodnie z umową powiadamiamy was, że za miesiąc wracamy i prosimy o opuszczenie naszego domu. Ja mówię, nie ma sprawy. I słuchajcie, nie chcę opowiadać wszystkich historii związanych z zakupem tego mieszkania. Musieliśmy płacić miesięcznie 12 tysięcy raty i szybko to spłacić, bo takie były warunki zakupu tego mieszkania. Jedną historię opowiem. Nikt nam nie dał z północy, z południa, nikt nie przyjechał z zachodu. Wszystko to były niezwykłe historie. Ale jedno wam opowiem. Wiecie, przychodzi dzień następnej raty, 12 tysięcy, a ja mam tam 10 300. Postanowiłem rano wstać i modlić się od rana, żeby, nie wiem, pieniądze przyszły. Więc wiecie, słuchajcie, żona poszła do pracy, ja od rana w poście, w modlitwie wyznaję te kroki na schodach, tak, to idą moje pieniądze. A tam było w umowie, że do tej chyba do 12 czy do 13 trzeba wpłacić. Słuchajcie, mija godzina, druga godzina, nie ma pieniędzy. Przychodzi godzina, 5 minut zostało. Idę, wiecie, idę zapłacić. Po prostu myślę, jak będę się tłumaczył, że nie mam. Ale myślę sobie, może w ostatniej chwili. I takie świadectwa słyszałem. Ktoś przyjdzie i da mi te pieniądze. Ale doszedłem do urzędu, nikt mi nie dał. Idę do kasy, do pani księgowej, żeby zapłacić te pieniądze, bo to było mieszkanie od miasta, my je kupiliśmy. Zapłacić pani księgowej i zaczynam się tłumaczyć. A to wiecie, był 97 rok i na 3 miesiące zniesiono VAT na takiego typu mieszkania. I pani mówi, 12, ale wie pan, policzyła. Proszę pana, to... Pan za dużo tu przyniósł, pan 10 tysięcy coś, to za dużo. Ja muszę panu zwrot zrobić. Słuchajcie, już nie pamiętam jakie, ale to była poważna suma, dostałem z powrotem. Poszedłem do kwiaciarni, kupiłem wielki bukiet kwiatów, największe, najdroższe lody, jakie były, bo bardzo lubię. Wróciłem do domu i świętowaliśmy. Jaki Bóg jest dobry. Amen. Jaki Bóg jest dobry. Ale wiecie, to zaufanie Bogu objawia się bardzo często w działaniu. Kiedy ty działasz, nawet gdy jest wezwanie w zborze w niedzielę, aby wyjść do przodu, zaufam Panu. Może ta modlitwa coś uczyni w moim życiu. Mój tata, tych świadectw mógłbym wam opowiadać, tych historii. Mój tata, wiecie, był taki bardzo logiczny człowiek. Ale też mnie tego uczył, żeby być odważnym i modlić się. Chorował na nowotwór. Był to nowotwór na męskich narządach. Strasznie cierpiał. Strasznie. Miał biopsję. Brał najsilniejsze leki przeciwbólowe, jakie tylko można wziąć. Zastrzyki sam sobie robił i już miał datę na poniedzieli na operację. I wiele razy wychodził do przodu i modlono się o niego i nic się nie działo. I ja w sobotę przyjechałem do Szczytna, wiedziałem, że tata poniedzieli będzie operowany i przyjechałem. Tata mówi, Marek, zawieź mnie do lasu. Pojechaliśmy do lasu, wyszliśmy na taki spacerek, tata zrobił parę kropków. Mówi, synu, chciałem ci jeszcze pobłogosławić, nie wiem, jak się moje dosy potoczą, a więc chciałbym moje ojcowskie błogosławieństwo ci dać. Włożył ręce na głowę, pomodlił się, pobłogosławił mi. Wsiedliśmy do samochodu, ale w niedzielę było nabożeństwo. I tata znowu, wiecie, ledwo idąc, wyszedł do przodu. I słuchajcie, został uzdrowiony natychmiast. To jest niezwykłe. Pierwsza przyszła wiara, że nie potrzebuje żadnych środków przeciwbólowych i jakichkolwiek, a cierpiał strasznie. Do środy nawet śladu nie zostało. Ponad 20 lat potem przeżył od tego wydarzenia, żadnych przerzutów nie było. Dożył późnej starości. Ale zaufanie, amen, zaufanie. Ja, braci, siostro, zachęcam cię, działaj ufając dla Bogu. Zaufanie to nie jest coś takiego, że ty po prostu ufasz. Tak, ufasz, tak, czasami nie możemy nic zrobić, tylko zaufać. Ale dobrze jest podjąć jakieś działanie, ufając Bogu, że On wszystko dobrze uczyni. Amen. Może jeszcze jedno świadectwo. Kupowaliśmy budynek, który stał się naszym budynkiem kościelnym. On dzisiaj jest rozbudowany, dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Takie wiecie, garaże na tiry, samochody ciężarowe. To był 98 rok i to kosztowało 200 tysięcy złotych, 195 tysięcy złotych. Dzisiaj tą suma może nie robi wrażenia na was, ale wiecie, prawie 20 lat temu to były dosyć duże pieniądze, a my jako zbór nie mieliśmy jakichś tam sponsorów czy jakichkolwiek środków zewnętrznych. I w niedzielę odbyła się modlitwa, w poniedziałek już było umówione, burmistrz tam wszystko i tak dalej, bo to od miasta, że kupujemy. Ja całą noc się nie spałem i modliłem i Bóg do mnie mówi: Marek, nie, za 145. Ja poszedłem rano, siedliśmy do stołu, dokumenty przygotowane, notariusz i ja mówię: przepraszam najmocniej, ale ja mam przekonanie, że my to kupimy za 145 tysięcy. I oczywiście powiedziano mi: nie, to idzie w takim razie na przetarg. I wiecie, pierwszy przetarg, nikt tego nie kupił. Wow! Drugi przetarg, nikt tego nie kupił. Wow! Trzeci przetarg, nikt tego nie kupił. Burmistrz do mnie dzwoni i mówi: panie pastorze, sprzedamy to za 145 tysięcy. Wow! Ale pojawił się problem, bo musieliśmy płacić 15 tysięcy co kwartał. Wiecie, zbór mnie utrzymywał. Do tej pory zresztą to robi. Jesteśmy w małym mieście, ogromne bezrobocie, wtedy ze 40%. I też musiałbym wam wiele historii opowiadać, ale jedną wam szczególnie opowiem, bo lubię ją. W poniedziałek trzeba zapłacić 15 tysięcy, a mamy 1000. To nie jest dużo. I w niedzielę jeden człowiek, taki z naszego miasta, bardzo bogaty, mnie podwoził samochodem. I jedziemy. I on mówi: Marek, słyszałem, żeście kupili budynek na kościół. A ja mówię: no tak, tak. A może pieniędzy wam potrzeba? A ja mówię: no przydałby się. A ile? A ja nie wiedziałem o tym, że pewien człowiek by mu winien 140 tysięcy. I ten człowiek, bogaty, w sercu swoim postanowił, że jeżeli ten mu taki dłużnik, to nigdy nie odda te 140 tysięcy, to on 10% przeznaczy na jakiś dobry cel. 14 tysięcy. I jedziemy i pyta mnie: a ile wam tam potrzeba? Ja mówię: no na to ratę, co trzeba. To 14 tysięcy nam potrzeba. No to mówi: nie ma sprawy. On otworzył tutaj w samochodzie, odliczył mi 14 tysięcy i mówi: masz. Ja się pytałem: dlaczego? I opowiedział mi tę historię. Ten człowiek oddał mi pieniądze. Wydawało się to niemożliwe dla mnie, że mi to odda. Ale jak mi oddał, to postanowiłem, że 10% na dobry cel. I ty się napatoczyłaś. I mówię: na dobry cel oddam te pieniądze. Wiecie, jak ważną rzeczą jest, gdy podejmujemy wyzwania naszego życia, różnego rodzaju, i w tym momencie dokonują się duchowe przełomy. Gdy ty zaczynasz coś robić, gdy zaczynasz potykać się, gdy postanawiasz się czegoś uczyć, gdy coś ci nie wychodzi, ale robisz, stawiasz kroki wiary, potykasz się, upadasz, może coś ci nie pójdzie tak jak trzeba, może ci nie wyjdzie tak jak trzeba, może ci się nie uda, może nie wszystko będzie wyglądało tak jak trzeba, ale zaufasz Panu, robisz kroki wiary, polegasz na Nim, starasz się, rozwijasz się, zmienia się twoje życie, wzrastać i nagle stwierdzasz: Boże, jakaż to łaska, tutaj byłem kilka lat temu, a doświadczam tego, wzrosłem w wierze, w miłości braterskiej, wzrosłem w gościnności, w ofiarności, wzrosłem w dobrotliwości, w miłosierdziu, wzrosłem, Boże, jakie to cudowne, Panie. I zaufałem Tobie, i pomogłeś mi, i byłeś ze mną, i zachowałeś mnie od złego. Właśnie w działaniu my potrzebujemy zaufać Bogu. Ja nie mówię o działaniach na przepraszam, słowo może, o nierozsądnych. Ja nie mówię o działaniach nierozsądnych. Ja mówię o rzeczach, które są często modlone, przemodlone, ale wiecie, kiedy my podejmujemy działania i brakuje nam środków, sił, zdolności, mądrości, umiejętności, czegoś tam jeszcze i brakuje nam wielu rzeczy i wydaje się nam, że są inni lepsi i mądrzejsi i bardziej namaszczeni, ale jednak kładzie Pan Tobie to na serce. Amen. I Ty mówisz, Boże, jeżeli tak, to ja zrobię krok wiary i kolejny i zaufam Tobie, a Ty Wszechmogący chwyć mnie za rękę i w tej sprawie i w tym dziele proszę Cię poprowadź moje życie. To jest piękne, kochani. I wtedy po latach sytuacji, gdzie wylewaliśmy łzy, możemy się cieszyć i radować i powiedzieć, Boże, jaka to wielka łaska, że zaufałem Tobie. Jaka to wielka łaska. Pamiętam, może jeszcze jedno świadectwo, ja mogę świadectw wam opowiadać, ja lubię opowiadać świadectwa, ale może jeszcze jedno wam powiem. Jak byłem w seminarium, uczyłem się w Warszawie i zacząłem grać na gitarze. Pewnego razu przyszedł taki znany muzyk na tamte czasy w Polsce i mówi, Marek, a nie, nigdy z nim prywatnie nie rozmawiałem. Marek, chcę ci podarować moją gitarę. To była fińska landola. Wiecie, w tamtych czasach majątek. Mówi, futerał uszyła moja mama. Ja wziąłem tą landolę i mówię, Boże, ale ja Cię nie prosiłem o taką dobrą gitarę. To chyba nie dla mnie. I modliłem się i mówię, Panie, będę próbował ją nastroić. Jak nastroję, to będzie moja. Jak nie nastroję, to niestety. I stroiłem i strunę urwałem. Znalazłem bardziej godnego człowieka i oddałem jemu tą gitarę, a sam miałem taką ruską, wiecie, co nawet najlepszy strojarz nie nastroi. Ale ja się nie przejmowałem, bo i tak nie słyszałem. Ale oddałem i mówię, Panie Boże, jak przyjdzie czas, to daj mi inną gitarę, nie taką dobrą, ale taką trochę lepszą od tej rosyjskiej gitary. I wiecie, przyszedł czas. Przyjechała moja ciocia. Byłem w Szczytnie, przyjechała moja ciocia i mówi, Marek, chciałem ci dać pieniądze na gitarę. Ja pojechałem do Olsztyna, do sklepu muzycznego. Pytam, czy są gitary? Mówi, pan mówi, tak, bo szkoła muzyczna zamówiła, ale jedna została. Dokładnie tyle, ile dała mi ciocia, starczyło mi na podróż w to i z powrotem i na gitarę. Amen. Słuchajcie, ach, nie będę dalej opowiadał o gitarach, bo to ciekawy temat. Ale wiecie, łaska Boża jest wielka. Dzisiaj gitara to nie jest coś cennego, znaczy, przepraszam, jest cennego, ale to nie są te czasy, co wtedy, nie? Że gitara kosztowała $100 na przykład i to były dwie pensje czyjeś. Nie? To nie te czasy, to nie te czasy. Dzisiaj są zupełnie inne czasy. Ale zaufaj Panu w działaniu. Amen. Zaufaj Bogu w działaniu. Czasami to jest to, że Bóg mówi ci, idź i powiedz tej osobie, że Bóg ją kocha. Albo powiedz, kocham cię siostro, albo kocham cię bracie. Tak po prostu. Nie dlatego, że coś było między wami, ale i tak myślisz sobie, no pójdę, no taka niezręczna sytuacja. Jeszcze sobie ktoś coś pomyśli, no rozumiecie całą niezręczność nie, tej sytuacji, nie? Gdzieś tam nic tego, nic owego, nie mamy z kimś bliskiej relacji i nagle mówimy, że go kochamy i a może on powie, no to pożycz mi 500 zł, a może nie wiemy, co to będzie, nie? Może sytuacja może być trudna, ale takie przekonanie mamy, żeby pójść to zrobić, no i idziemy i mówimy, bracie, tak mam w sercu ci powiedzieć, że no Bóg cię kocha, no ale no też Ciebie kocham. nagle ktoś płacze i mówi, słuchaj, tak tego potrzebowałem. Tak mi ciężko było ostatnio. Tak potrzebowałem, żeby ktoś mi powiedział dobre słowo. Tak Ci dziękuję. Tak Ci dziękuję. Nigdy tego nie zapomnę. Pamiętam, jak byłem kawalerem, jeszcze może jedną historię skończę. Pewien mój przyjaciel w takiej depresji był. Ja byłem biedny, nic nie miałem. Myślę sobie, zrobię mu prezent. Poszedłem do sklepu, kupiłem długopis. Nie wiem, z 10 zł za niego dałem, czy ileś. Nie był za drogi. Poszedłem do niego, ogłosiłem słowo i wręczyłem mu ten długopis. I on taki był podniesiony na duchu. Potem spotkaliśmy się po 15 latach. Ja byłem gdzieś tam, czy po iluś, nie pamiętam, u niego w domu, a on mówi, Marek, zaczekaj, coś ci pokażę. To jest w moim domu coś niezwykle szczególnego. Musisz to zobaczyć. Otworzył szufladę z takim namaszczeniem, uważaj. I wyjął długopis. Ja mówię, no co to? Słuchaj, ty pamiętasz? W takiej depresji byłem, przywalony różnymi sprawami. Nie szło mi w ogóle. I ty przyjechałeś z długopisem do mnie. Rozbawiłeś mnie strasznie. Ale tak podniosłeś mnie na duchu. Ja nigdy mi nie pisałem. Dalej trzymam w tym opakowaniu papierowym. Bo dla mnie jest to symbol. Dla mnie to jest coś więcej niż wartość tego długopisu. Dla mnie jest to symbol, że Bóg zatroszczy się i kocha i błogosławi moje życie. I wiecie, jak niezwykłą rzeczą w naszym życiu jest, kiedy my ufamy Panu w wielkich i drobnych rzeczach, czasami banalnych, i robimy coś w zaufaniu dla Boga. I to jest ta ufność. Nie ta ufność, czasami tak, taka bierna, że musimy, nie możemy nic zrobić. Od nas nie zależy. My nie mamy kompletnie na to wpływu. Tylko możemy zaufać. Ale ja szczególnie chciałbym mówić o zaufaniu w działaniu. Kiedy ty podejmujesz działanie, kiedy ty robisz krok wiary, ja i ty w naszym życiu, czasami kompletnie nieporadnie. Po 10 latach próbujesz żonie powiedzieć, że ją kochasz. Może takiej sytuacji u was to nie ma. Nie? Robisz krok wiary. Amen. I wszystko się zmienia. Kochani, tak chciałbym się z wami modlić. I pomyślmy przez chwilę. Mówiłem o zaufaniu Panu Bogu. Jak ważne ono jest. Ale szczególnie w działaniu. Jeżeli masz sytuację trudną w domu, spróbuj ją zmienić. Nie bądź bierny, nie czekaj. Miej tak zwaną, jak to w wojsku się mówi, inicjatywę strategiczną. Nie bądź bierny, ale miej inicjatywę strategiczną. Prawda? Nie utrać inicjatywy strategicznej. Działaj po prostu. Nie bądź bierny, nie zepchnij się tylko do obrony, ale miej inicjatywę strategiczną. Czy w szkole, czy w zakładzie pracy. Wiedz, że Bóg Twój jest Bogiem wielkim i potężnym. Amen. Kocha Cię niezwykle i miłuje Cię. Bogu naprawdę na Tobie zależy. Pan Cię wyprowadzi z problemów, Bóg Cię dźwignie. Amen. Na trwałym i mocnym postawi gruncie zachowa Cię od złego. Choćby tysiące padły koło Ciebie, Pan ma moc zachować Ciebie. Amen. I błogosławić Twoje życie. Ale zaufaj Mu. Nie tylko tak biernie zaufaj, ale zrób maleńki kroczek wiary. Odważ się. Halleluja. Odważ się. Może już czas powiedzieć świadectwo w kościele albo na grupie domowej, jeżeli Bóg naprawdę coś w twoim życiu uczynił. Nie, żeby szukać chwały i uwagi od innych, żeby poczuć się pysznym, ale żeby Bogu oddać chwałę. Może już czas na głos się pomodlić. Może już czas kogoś zacząć budować. Amen. Może nieporadnie. Ja czasami jak kogoś budowałem, to potem przyszedł do mnie i powiedział, Marek, ty się zastanów, co robisz. Ale się uczymy, może nieporadnie. Zaufaj Panu w działaniu. Powstańmy, drodzy, aby modlić się do Boga. Halleluja. Kochani, może, gdy ja głosiłem, może różne sprawy były na Twoim sercu, na Twojej pamięci odnośnie tego, że Bóg chce, abyś Bogu zaufał w jakiejś konkretnej sprawie, czy to finansów, czy to zdrowia, czy to służby, czy w małżeństwie, zaufać Panu Bogu. Masz to przekonanie, to Bóg ci daje zaufać. Amen. Że to jest ta lina, tak jak Słowo Boże mówi, że jest ta lina, która sięga, a ta kotwica aż za zasłonę, tam w niebie. Amen. I ty możesz się uchwycić i ona nie pęknie. Ona będzie utrzyma twoje życie. Kochani, tyle wezwań już było, że tak się zastanawiam, czy zrobić jeszcze jedno. Ale jeżeli ktoś chciałby wyjść do przodu dzisiaj jeszcze wieczorem i modlić się, Panie Boże, w tej sprawie chciałbym ci zaufać. Niech to będzie duchowy przełom w moim życiu, że zaufam, że zawierzę tobie w tej sprawie mojego życia. To jeżeli są takie osoby, ja zachęcam was, przyjdźcie do przodu i będziemy się modlić przez chwilę, aby przyszła ta żywa wiara, abyś uchwycił się Pana jak tej pewnej kotwicy w twoim życiu. Halleluja. Halleluja, Jezus. Panie Jezu, dziękuję ci. Bądźcie śmiali i odważni, kochani. Halleluja. 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 Boże drogi, dzięki ci. Alleluja. Alleluja, Jezus, dzięki ci. Nie jest łatwo. Wiecie, zaufanie to jest coś niewymiernego. Ale jakżeż ważne ono jest. Jakżeż cenne w oczach Bożych jest to, kiedy ty jemu ufasz. To jest naprawdę dla Pana Boga niezwykła rzecz, kiedy w sprawach naszego życia możemy Jemu, na Nim polegać. Jego się uchwycić, Jemu zaufać, Jemu zawierzyć. Jeżeli ktoś jeszcze, ja chciałbym, żebyśmy potem, jak te osoby wyjdą, wzięli się za ręce. Wiecie, my tak naprawdę płyniemy na jednej łódce. I abyśmy się razem stojąc tutaj pomodlili o to, żeby Panu zaufać. Bóg wie, o jaką sprawę chodzi w waszym życiu, ale o to chodzi, żeby Jemu po prostu zaufać, Jego się uchwycić, Jemu zawierzyć nasze sprawy, nasze życie, coś, co jest ważne, coś, o co się boimy, że może potoczyć się nie tak, jak chcemy. I to jest ostatnie wezwanie. Jeśli ktoś jeszcze pragnie przyjść tutaj do przodu, zachęcam ciebie, zapraszam.